Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. Anna Rymbas, to jest audycja Ścieżki wiary. Lipcowa audycja Ścieżki wiary i na szczęście są jeszcze osoby, które urlopu nie zaczęły. Krystyna Kawalieri Łukasiewicz.
Tak, zgadza się. Dzień dobry. Mój główny zawód to jest bycie mamą. I jak dzieci były małe, trochę dokonaliśmy takiego wyboru, że ja będę tym rodzicem, który jest w domu. I rzeczywiście w zasadzie od 20 lat jestem mamą na pełen etat, więc to jest mój główny zawód, wyuczony zawód. To jestem doradcą rodzinnym, czyli osobą, która wspiera rodziny w procesie jakby ich życia.
Wychowania dzieci.
Wychowania dzieci. No to taki ogólny po prostu spojrzenie na rodzinę, więc jakby to jest mój wypracowany zawód. W wolnych chwilach, które się czasem zdarzają, działam społecznie trochę, no tylko, że już jakby w obrębach...
jakichś instytucji?
No politycznych, powiedzmy.
Politycznych.
Czyli jakby w takim wolnym czasie gdzieś tam wspieram po prostu różne inicjatywy, ale główne moje zajęcie to jest bycie mamą.
Zawsze chciała być pani mamą? Zawsze chciała mieć pani dzieci? Ile ma pani dzieci?
Dzieci mamy na ziemi 6. Jestem mamą 7 dzieci. Czy zawsze chciałam mieć dużą rodzinę? Sama jestem jedynaczką, więc moje doświadczenia życiowe jako dziecka są zupełnie inne. Na pewno żyłam z taką myślą i dorastałam z taką myślą, że chciałabym mieć, jeśli już w ogóle, więcej dzieci niż jedno, bo dla mnie no, dzieciństwo, powiedzmy, kojarzy się z pewną samotnością. No, to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania dziecka w świecie dorosłym. Nie miałam takiej drugiej osoby obok siebie, powiedzmy, w moim położeniu. Więc tak, to była taka myśl, że na pewno nie będę miała jednego dziecka. Ale ile, powiem szczerze, że nie zakładałam tego, nie planowałam. Na zasadzie ścisłego planu, że tyle i tyle, i to była dość otwarta kwestia.
No tak, to ciekawe, co pani mówi, bo często, zwłaszcza w tych czasach, ludzie robią plany, ludzie planują sobie to właśnie bycie rodzicami.
Na pewno nie miałam, raz, że nie miałam sztywnego planu, w sensie takiego, że rzeczywiście tyle i tyle dzieci i koniec, albo że ma być jakaś odległość w czasie. Oczywiście wiadomo, że no gdzieś zakładałam, że te 2 lata powinny być ze względu chociażby na to, żebym ja mogła trochę się zregenerować, więc powiedzmy w takim technicznym punkcie to tak faktycznie było i gdzieś tym się kierowałam po prostu. Nie miałam ścisłej listy i rzeczywiście nie było to aż tak twardo zaplanowane, bo coraz bardziej uczyłam się przez życie z dziećmi również, że moje plany jakby to jest jedno, a plany najwyższego w tym momencie są troszeczkę inne.
A ten najwyższy w pani życiu to tak od dziecka zawsze pani towarzyszył?
Czy mi towarzyszył od dziecka? Zapewne towarzyszył mi, a czy może nie zdawałam sobie sprawy tak jak dzisiaj. Tak, nie zdawałam sobie sprawy, potem byłam nastolatką, faktycznie byłam ciągle gdzieś w kościele osadzona, nie miałam może jakichś takich wielkich odskoków. Gdzieś wątpiłam w pewnym momencie, no bo jak wiadomo, nastolatkowie szukają swojej drogi i jakichś zapewnień, ale powiem szczerze, że gdzieś tam moim rozumem, bo to było bardzo rozumowe, szukałam Pana Boga. No i powiem szczerze, że w sumie ostatecznie wygrała jakaś taka kalkulacja, może to źle brzmi, ale stwierdziłam, że no w sumie i tak 10 przykazań Bożych jest na tyle uniwersalnych, więc czy ja będę żyła zgodnie z nimi, to ja i tak zyskam, a ostatecznie i tak się dowiem po śmierci, co
czy
jest
było warto
po drugiej stronie, tak, i czy było warto. I gdzieś to tam rzeczywiście mnie przeprowadziło, ale już jako dorosła osoba, gdzie weszłam w to życie małżeńskie, które u nas było dość takie, ze względów zdrowotnych, było bardzo dużo turbulencji w naszym życiu. Znaczy, kilka mieliśmy takich właśnie momentów, że ocieraliśmy się o śmierć któregoś naszego członka rodziny. I to jest takie doświadczenie, że tak naprawdę ani mój plan, ani moje spojrzenie na cokolwiek jest jakąkolwiek wartością, bo albo zaufam Panu Bogu w tej sytuacji, no albo gdzieś się poddam, zwątpię i stracę nadzieję. Więc to jakby to poczucie nadziei, które mnie niosło przez życie, dało mi taką jakby wiarę w to, że Pan Bóg rzeczywiście, ufam, że On istnieje, bo doświadczam tego.
Bo powiedziała Pani też takie dobre zdanie, ważne zdanie, bo tak jak wszyscy mówią o Bogu, o pewnym absolucie, o transcendencji, to pokazują serce. Mówią, że poczułam albo pokochałam sercem i tak dalej. A Pani powiedziała rozum początkowo. Zaczęła Pani się zastanawiać, zaczęła Pani to też rozumowo widzieć i rozpracowywać, ten swój jakiś stosunek do najwyższego i do Boga. To jest też ciekawe, że jednak używa pani rozumu tam, gdzie można powiedzieć, wszyscy mówią, poczułam niesamowitą, nie wiem, jasność, poczułam pewien rodzaj, że ktoś mnie trzyma za rękę, poczułam, że ktoś coś do mnie mówi, a pani mówi raczej ratio, to jest rozum.
No tak, no, znaczy myślę, że to była dla mnie łatwiejsza droga może. Aha. Było mi trudno się odnaleźć właśnie w takim czuciu, odczuwaniu, może też ze względu na to, że zdawałam sobie sprawę, że no w sumie ciężko jest wyczuć coś, czego nie widzę.
Każdy jest jakiś.
I powiem szczerze, że gdzieś tam miałam te wątpliwości. Wiek 16 lat to jest trudny też wiek, wiem, że im też było trudno ze mną rozmawiać, no bo przychodziłam bezpośrednio z pytaniami, a oni też, no tak, żeby to wytłumaczyć dobrze, albo wystarczająco dla mnie, bo może oni dobrze tłumaczyli, ale to nie było dla mnie wytłumaczenie, jakby nie przyjmowałam tego do końca jako taką satysfakcjonującą odpowiedź, więc
nie
przekonali mnie. Faktycznie miałam wybór, no, że jeżeli nie uwierzę, że Pan Bóg jest, no to po co bym miała tkwić w kościele dalej, ale gdzieś tego nie kupowałam sama. Jakby stwierdziłam, że no dobrze, no już skoro jestem ochrzczona i gdzieś ta droga jest, to muszę ją odkryć po swojemu, po prostu dostosowując to do siebie. I teraz nie pamiętam, tam chyba jest zakład Paskala? I
myślę,
on
że Paskala. Paskala
to było tak.
Tak jest.
I on konkluduje, to była mała książeczka, już nawet nie pamiętam tytułu, ciągle próbuję sobie przypomnieć, nie pamiętam.
One wszystkie są małe, bo to jest ta sama seria.
Tak, i pamiętam, że znalazłam ją w bibliotece u mnie w liceum, nawet nie wiem czemu, bo jestem generalnie humanistką, byłam w klasie humanistycznej, więc mi jakby treści jakieś fizyczne to jest w ogóle nie ta parafia. Ja sięgnęłam po tą książeczkę, no i jedyne właśnie zdanie na końcu było takie, że przez tą całą jego rozprawę, którą on prowadził, naukową w sumie, no, że właśnie jeżeli na końcu, że będę żyła zgodnie z tymi przykazaniami Bożymi, a na końcu okaże się, że Pana Boga nie ma, to nic nie stracę, a jeżeli się okaże, że jest, to zyskam. I dla mnie to była taka eureka w sumie, która gdzieś mnie osadziła w takiej mojej decyzji, że rzeczywiście będę trwała przy kościele i jakby przy wierze. Więc to mnie tak ugruntowało w sumie najbardziej, żeby gdzieś nie odchodzić.
Ile pani miała wtedy lat? Jak pani przebrnęła przez tego całego Paskala do tego, żeby dotrzeć
ja
do tego
myślę,
ostatniego?
Myślę, że to była chyba trzecia, może czwarta klasa liceum. No tak. Gdzieś koło takich, no to są tak, to jest taki wiek.
Była pani młoda. Bardzo, więc nadal pani jest, ale wtedy już pani sięgała po takie książki.
Tak, no to był taki, no i myślę, że to była taka najbardziej dla mnie właśnie nikt święty, nie żaden święty, nie żadne pisma, no bo to różne są drogi, różnie Pan Bóg trafia do ludzi. Potem myślę, że to całe życie dalsze, które my mieliśmy wspólnie z mężem, które było, jak to wiadomo, raz dół, raz góra, ale no te wszystkie sytuacje, które nam się trafiały i walka o zdrowie córki najstarszej, to były bardzo trudne czasy i zawsze miałam w głowie taką myśl, że nieważne, co by się działo, to nigdy nie mogę mieć w sobie buntu względem tego, co się dzieje. Wiedziałam, że jakby wejście w bunt czy strata nadziei to jest przekroczenie jakiegoś takiego Rubikonu, z którego ja później się nie... Ja później sobie nie dam rady.
Nie może się pani po prostu buntować przeciwko rzeczywistości, która się dzieje wokół
tak,
pani.
Jakby względem tego, na co ja w ogóle nie mam wpływu.
Tak jest.
I to nie jest łatwe. I nieraz było tak, że gdzieś tam rzeczywiście czułam w sobie ten bunt i zwróciłam uwagę na to, że im dłużej czuję ten bunt, tym bardziej ja się męczę. I to mi nie pomaga w danej sytuacji, która i tak już jest trudna na tyle, że nic ode mnie nie zależy i nie mam, nawet moje żadne czyny nie pomogą w tej sytuacji.
Ona się nigdy nie zmieni. Tylko my się będziemy w tym momencie bardzo gotować, niepotrzebnie wewnętrznie.
Tak. I to jest coś, co bardzo pomaga, chociaż jest trudno, nie? Bo człowiek ma naturalnie w sobie bunt na to, jak mu jest, że tak powiem, źle, niewygodnie i coś się dzieje niezgodnie z planem.
No chcę, żeby było wygodnie i dobrze.
To jest wiadome i to jest trudne na pewno. Z drugiej strony świadomość tego, że człowiek jest taką istotą, która może się zmieniać, że ma w sobie taki potencjał, że nie jesteśmy skazani na to, żeby, nie wiem, zawsze być ludźmi takimi czy innymi, że możemy nad swoimi wadami pracować, że można w ogóle nad sobą pracować i się rozwijać.
Nawet jak nam się nie uda.
Tak.
I nam się długo nie udaje. Nawet jak mocno upadniemy.
Tak.
I spadniemy parę pięter niżej.
Że zawsze możemy wstać i zawsze możemy się zmienić. I to jest coś, co, no bo też różnie, no jakby to nie jest wszystko cukierkowe, no w ogóle nie uważam, że życie jest cukierkowe, ale mamy w sobie potencjał do tego i to już nawet może jest kwestia wiary zapewne, bo to pomaga, ale że nie jesteśmy jako ludzie zdeterminowani na to, że musimy, tak jak nie wiem, ktoś wyjdzie, nie wiem, z domu patologicznego. I tak, on ma inklinację, ale nie ma wyroku na sobie, że człowiek ma w sobie taki potencjał, że może z tego jakby się wygrzebać. I znam mnóstwo takich ludzi, którzy po prostu naprawdę nie mieli fajnie w domu i to były bardzo trudne rodziny, ale przez ich właśnie wolę takiego życia, wolę walki i często też wiarę i tego, że chcą się zmieniać, że oni się zmieniali, to są zupełnie inne osoby.
I te warunki, w których wyrastało i być może to otoczenie i ten dom rodzinny wcale nie implikuje jego późniejszego życia ani zachowań. On może być zupełnie kimś innym.
Utrudnia na pewno. Na pewno utrudnia, ale to nie jest wyrok, nie?
To nie jest wyrok. Jest pani bardzo młodą osobą. Ma pani już 6 dzieci, ma pani męża, jest pani bardzo świadoma tego, co pani przeżyła i tego, co pani mówi. O wierze właśnie, bo my rozmawiamy o wierze, o duchowości, o pani życiu. Jak się dochodzi do takiego stanu w takim właśnie wieku? Jaki jest sposób na ten rodzaj patrzenia na życie? Bo przede wszystkim wszyscy wiemy, że nie mamy czasu na to zwyczajnie, a na to, na takie rozważania, to trzeba gdzieś pójść wysoko, wie pani, w góry, do klasztoru, na pustynię najlepiej, na cały rok, żeby nikt nam nie przeszkadzał i dochodzić do pewnych prawd. Tak się nie da. Pani normalnie tutaj żyje, ma pani wielką rodzinę, a jednocześnie rozmawiam z panią tak, jakbym rozmawiała, nie wiem, z osobą mocno myślącą duchowo, codziennie po kilka godzin o swoich różnych rzeczach dotyczących właśnie tego życia, tego ustawienia się do życia i tak dalej, i tak dalej. No, cały czas pani myśli o tym?
Nie.
Nie jest tak? Nie, no bo tak to brzmi.
Cały czas o tym nie myślę. To nie. Nie wiem, jest to zapewne jakaś... Dobre pytanie. O czym ja na co dzień myślę? No myślę na co dzień o całym mnóstwu spraw, które trzeba rzeczywiście zrobić. Czasami po prostu jest tak, że coś na przykład mi się nie udaje tak, jakbym chciała. Jest inaczej. I wtedy się zaczynam zastanawiać, co się zadziało. No na przykład się na coś rzeczywiście jest jakaś sytuacja, na którą nie miałam wpływu i bardzo mocno mnie to gdzieś tam porusza, że tak się wydarzyło. Przecież zaplanowałam inaczej. Czemu to się tak wydarzyło? Czemu mnie to tak zabolało na przykład? Nie, no bo powiedzmy sprawa może nie była aż tak wielka, żebym to tak bardzo musiała odczuć. No i wtedy zaczynam analizować rzeczywiście, co tam mi się nie spodobało albo czemu tak bardzo mnie ten niezachowany plan, czemu mnie tak bardzo wybił z pantołyku. No i na przykład sobie dochodzę, kurczę, do wniosku: o Panie Boże, zapomniałam, że przecież jakby no nie do końca wszystko zależy ode mnie. I myślę, że to często jak mam chwilę, to rzeczywiście wpadam na adorację, bo mam obok siebie kościół, w którym jest adoracja i to rzeczywiście jest taka chwila, że idę i gdzieś tam pomyślę przez chwilę i wychodzę. No ale nie, no to nie jest tak, że nie, to byłoby świetne, jakbym mogła wyjść na pustynię na jakiś czas albo chociaż w górę. I się odciąć troszkę od tego wszystkiego. Nie, to jest tak na bieżąco.
Ale modlitwa istnieje w moim życiu. Podejrzewam, codziennie jest.
Jest, ale towarzyszy pani. To nie jest taka modlitwa, tak jak w wyobrażeniu ludzi jest. Też no to po prostu tak, nie wiem jak to powiedzieć. Taka,
rozmowa może czasami
czasem
też.
Czasem rozmowa, czasami no jak się zdenerwuję na coś, to po prostu mówię wprost, no Panie Boże, fajnie, nie? Ale ja to widzę inaczej. Albo mi się to nie podoba. Tak, no po prostu.
I to też jest forma modlitwy.
Tak, no dlatego bo mówię, to nie jest tak, że siadam i tak siadam i mówię różaniec, bo czasami jest tak, że ja go naprawdę nie mówię, bo albo zapomnę, albo nie mam kiedy. No to takie życie codzienne jakby troszeczkę terminuje. Chciałabym inaczej, ale jestem w innym położeniu. No ale sięgnę czasem rzeczywiście po Pismo Święte, jak sobie przypomnę, przeczytam, mówię, no dobrze, nie? I idę dalej.
I są takie modlitwy, i są takie pani właśnie czynności nawet, w którym się pani oddaje, te duchowe właśnie modlitewne, które pani sobie szczególnie ceni, które pani na przykład wyjątkowo lubi robić, które dla pani mają szczególne znaczenie, na przykład różaniec, czy czytanie Ewangelii.
To jest dość zmienne. To jest tak, że pewien okres był taki, rzeczywiście różaniec na przykład pomagał mi, chociaż były na przykład oderwać się od, no bo trochę wymaga skupienia i gdzieś tam wejść w taki stan wyciszenia, a potem jest tak, że na przykład wolę czytać Pismo Święte, bo wtedy na przykład zaczynam czytać jakąś historię i gdzieś obserwuję przez to Pismo Święte historię w sumie innych ludzi, którzy kiedyś byli, a które tak bardzo się nie różni z dzisiejszym życiem. Nawet ostatnio do męża mówiłam, że wyczytałam jakiś taki fragment, chyba to była Mądrość Syracha, że którym było napisane, że pamiętaj, znaczy no teraz już jakby parafrazuję to, że pamiętaj jeszcze za życia nie przepisuj dzieciom majątku, ani nie rób żadnych takich rzeczy, żebyś nie był od nikogo zależny. I właśnie mówię do męża, no ty patrz, przecież to jest takie założenie nawet na dzisiaj, nie? Że rzeczywiście nie przepisuj jeszcze za życia tych, bo potem przecież jest tyle historii, że tam no, dzieci tam przyjmują majątki i tak dalej, które są, powiedzmy, można było zapobiec im.
A rodzice żałują do końca życia, że tak, już to zrobili.
Jakby, a to przecież był kiedy tam pisany ten Stary Testament, więc jakby to jest też fajne, że pomimo całej duchowości w ogóle, która jest w Piśmie Świętym i w ogóle całego takiego ładunku wiary, że tam się otwiera, czyta i tam są po prostu tak, te historie z życia, które jak się je troszeczkę tak zmodyfikuje na dziś, no to są w sumie historie z dzisiaj. I to też tak pokazuje tych ludzi wtedy, że tak dużo to tak ludzie się nie zmienili, nie? Że to, no ja na przykład tak, pod takim kątem lubię też czytać Pismo Święte.
Tak, każdy ma taki swój sposób i każdy ma taki swój powód, dla którego otwiera to pismo i każdy ma swój powód, dla którego to robi, bo coś tam znajduje właśnie. Albo w momencie, kiedy jest trudno, albo kiedy jest zakręt, albo kiedy nie wie, co zrobić, albo kiedy już się stało i teraz chcemy zinterpretować to, dlaczego tak się wydarzyło, to właśnie czasami szukamy tam. To jest jeden ze sposobów na przykład. I tam znajdujemy odpowiedź też.
Często.
Często. Krystiana Cavalieri, tak. Łukasiewicz, tak. Mama... żona, mama i doradca właściwie rodzinny, tak? Można powiedzieć.
No
też.
W praktyce, biorąc pod uwagę ilość ludzi w domu i czasami też na zewnątrz, to tak. To tak. Trochę tak, nieformalnie.
Była tutaj z Państwem dzisiaj o poranku, w niedzielę. Bardzo dziękuję, że Pani przyjechała. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rembas.
Dziękuję.
Ścieżki Wiary.